Mówi Baryż, Radio France International. Jest środa, 7 lutego. Oto najważniejsze wiadomości dnia dzisiejszego. Armia amerykańska potwierdziła informację o zestrzeleniu jej helikoptera w Iraku. Brak dokładnych danych, ale w katastrofie mogło zginąć 29 osób. W Afganistanie kolejne ofiary zamachów samobójczych. W Wielkiej Brytanii 7 osoba została lekko ranna w wyniku wybuchu ładunku umieszczonego w przesyłce. W Mekce toczą się negocjacje między Fatahem i Hamasem. Iran wypróbował z powodzeniem nowy system obrony przeciwlotniczej. Sąd kasacyjny zatwierdził wyrok skazujący francuskiego lidera chłopskiego Jose Bové na 4 miesiące więzienia bez zawieszenia. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Andrea Kunowa i Emanuel. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej dzisiejszej audycji, w której usłyszycie Państwo oczywiście wiadomości, a po nich nowości muzyki klasycznej przygotowane przez Stefana Rigera, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, kronikę multimedia również Stefana Rigera, magazyn kulturalny Sylwii Gibbs, przygotowane przeze mnie rogatki wersalskie oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Al-Kaida zestrzeliła amerykański helikopter w Iraku. Miało to miejsce w regionie Al-Karma w pobliżu Bagdadu. Maszyna została doszczętnie spalona. Na pokładzie helikoptera znajdowało się prawdopodobnie 25 pasażerów oraz 4 członków załogi. Armia amerykańska potwierdziła informację o wypadku, nie podając jednak żadnych szczegółów dotyczących strat w ludziach. Rzecznik Armii Amerykańskiej William Caldwell oświadczył, że iracko-amerykański plan bezpieczeństwa dla Bagdadu został wprowadzony w życie. Plan przewiduje wprowadzenie 85 tysięcy żołnierzy na ulice irackiej stolicy. Wśród tych 85 tysięcy 50 tysięcy stanowić będą Irakijczycy, a 35 tysięcy Amerykanie. W roku ubiegłym na ulicach Bagdadu zabitych zostało 17 tysięcy osób. Rząd iracki odmawia podania konkretnej daty wycofania obcych oddziałów z terytorium państwa. Oświadczenie tej treści padło z ust ministra spraw zagranicznych Hoshyara Zebariego, który odpowiedział w ten sposób na liczne apele francuskich przywódców. Premier Dominique de Villepin, a następnie szef francuskiej dyplomacji Philippe Douste-Blazy zaapelowali o wycofanie oddziałów amerykańskich i wojsk sprzymierzonych z Iraku za rok. Nie odmówili sobie przy okazji wyrażenia krytyki pod adresem Amerykanów. Minister Zebari podkreślił, że obecnie priorytetem rządu irackiego jest stopniowe przejmowanie od Amerykanów odpowiedzialności nad krajem oraz przyspieszenie szkolenia irackich oddziałów. Dodał, że domagając się wycofania amerykańskich oddziałów, Francja zajmuje sztywne i niezmienne stanowisko. W Afganistanie w zamachu samobójczym zginęło 3 policjantów, 3 innych zostało rannych. Kamikaze wysadził w powietrze samochód w punkcie kontroli policyjnej około 50 km na zachód od Kandaharu. W innym wybuchu na tej samej drodze nieco wcześniej zginęło 2 strażników zatrudnionych przez jedno z amerykańskich przedsiębiorstw. Tu Paryż, Radio France International. W Mekce toczą się negocjacje między Fatahem a Hamasem.
Nie opuścimy tego świętego miejsca, dopóki nie osiągniemy porozumienia, zapowiedział prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas przed rozpoczęciem w Mekce rozmów z szefem Hamasu Khaledem Meshalem. Przybyliśmy tu po to, by się porozumieć i nie odejdziemy bez porozumienia, potwierdził ten ostatni. Na znak woli porozumienia obaj przywódcy przyjechali z Dżeddy do Mekki tym samym samochodem. Negocjacje między Abbasem a Meshalem, czy szerzej między Fatahem a Hamasem, mające na celu położenie kresu starciom obu partii w Palestynie, ale także powołanie rządu porozumienia narodowego, odbywają się dla podkreślenia ich wagi w Mekce, w pałacu Al-Safa, sąsiadującym z esplanadą przed głównym meczetem. Gospodarz spotkania król Abdallah nie jest obecny przy negocjacjach, przyjął jedynie obu przywódców na obiedzie. Uczestnicy nie spodziewają się załatwić wszystkich spraw w ciągu jednego dnia, mimo wcześniejszych przygotowań. Ustalono, że celem jest uformowanie rządu jedności narodowej, zdefiniowanie bazy partnerstwa, odbudowa organizacji wyzwolenia Palestyny i umocnienie porozumienia narodowego. Musimy ogłosić porozumienie, mówił obecny tam również należący do Hamasu premier Haniyeh, które chronić będzie naszą jedność, nasz narodowy projekt i partnerstwo, ale porozumienie globalne, a nie tylko służące uśmierzeniu napięcia. O ile dla samych Palestyńczyków głównym problemem jest rozdział portfeli w owym rządzie porozumienia narodowego, o tyle dla społeczności międzynarodowej najistotniejsze jest to, czy Hamas ogłosi wreszcie, że rezygnuje z przemocy i uznaje państwo Izrael. Bez tego bowiem nie ma mowy o normalizacji stosunków autonomii z zagranicą, ani o wznowieniu bezpośredniej pomocy finansowej. Tymczasem państwa zachodnie dostarczają tylko część przeznaczonych na to funduszy dla Palestyńczyków, dbając o to, by omijały one struktury kontrolowane przez Hamas, poczynając od samego rządu.
Tu Paryż, Radio France International. W Wielkiej Brytanii kolejna osoba została ranna po otrzymaniu przesyłki z ładunkiem wybuchowym. Wypadek miał miejsce w Swansea w biurze wydawania praw jazdy. Kobieta z lekko poparzonymi rękami została przewieziona do szpitala. Dwie inne osoby zostały lekko ogłuszone w wyniku wybuchu. W ciągu ostatnich 5 dni w Wielkiej Brytanii rannych w ten sposób zostało 7 osób. Policja prowadzi śledztwo, próbując wykryć autorów tych zamachów. Na razie nie wiadomo, czy były one dziełem tej samej lub tych samych osób. Policja ma kilka hipotez. Być może przesyłki zostały wysłane przez obrońców zwierząt lub niezadowolonego kierowcę. Słuchajcie państwo Paryża, Radia France International. Iran wypróbował z powodzeniem nowy system obrony przeciwlotniczej.
System TOR-M1 jest produkcji rosyjskiej i został przekazany Teheranowi parę tygodni temu wbrew protestom amerykańskim. O udanej próbie w ramach manewrów pod kryptonimem Piorun poinformował generał Hossein Salami, dowódca irańskich sił lotniczych, cytowany przez oficjalną agencję IRNA. Telewizja irańska pokazała odpalenie pocisków na południu kraju. System TOR-M1 jest przenośny na grzbiecie czołgu i wyposażony w najnowocześniejszy model radaru. Jak poinformował generał, pozwala niszczyć lekkie, szybkie samoloty oraz nowoczesne pociski sterowane. Może być operacyjny w ciągu sekundy i natychmiast ponownie uzbrojony. Generał oświadczył, że jest on częścią doktryny obronnej strażników rewolucji przeciwko wszelkiej agresji. Umowa z Rosją, podpisana w grudniu 2005 roku, opiewała na dostawę 29 takich systemów za sumę $700 milionów. Wszystkie zostały dostarczone w terminie z początku stycznia. Strażnicy rewolucji prowadzą od dzisiaj 2-dniowe manewry powietrzno-morskie w rejonie Zatoki Perskiej. Do Moskwy przybył ponadto specjalny wysłannik najwyższego przewodnika rewolucji islamskiej Ajatollaha Ali Chamenei, Ali Abkar Velayati, który spotka się z sekretarzem rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Igorem Iwanowem. Iwanow był w Teheranie 28 stycznia, gdzie oficjalnie poparł propozycję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej tyczącą wstrzymania procesu wzbogacania uranu oraz równoczesnego zawieszenia sankcji Rady Bezpieczeństwa.
Słuchajcie państwo Paryża, Radia France International. Sąd kasacyjny nie uchylił wyroku skazującego José Bové na 4 miesiące więzienia bez zawieszenia za udział w zniszczeniu uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie w 2004 roku. José Bové bezskutecznie odwoływał się od pierwszego wyroku sądu w listopadzie 2005 roku. Mimo orzeczenia sądu kasacyjnego, chłopski przywódca najprawdopodobniej nie znajdzie się w więzieniu, przynajmniej do czasu wyborów prezydenckich, w których José Bové startuje jako niezależny kandydat. Niedawno oświadczył on, że niezależnie od wyroku będzie się starał o urząd prezydenta. Po ogłoszeniu decyzji sądu Bové dodał, że będzie najprawdopodobniej pierwszym więźniem politycznym, za jakiego notabene się uważa, startującym w wyborach prezydenckich.
Jestem tu nadal i mocno stoję na nogach. Tak można by przełożyć okrzyk Ségolène Royal na wczorajszym mitingu w Paryżu, na który przybyło 5 tysięcy jej zwolenników. Najbliższe dni mogą być dla kandydatki Partii Socjalistycznej decydujące, gdyż od 3 tygodni wszystkie sondaże ilustrują spadek jej popularności naprzeciw kandydata prawicy Sarkoziego. A dopiero w najbliższą niedzielę ma ona ujawnić swój program. Dotąd zadowalała się zapewnieniami o tym, że wsłuchuje się w głosy Francuzów w czasie debat partycypatywnych. Na wspomnianym mityngu Ségolène Royal skupiła się na atakowaniu swego prawicowego rywala oraz mediów, czy, jak sama je nazwała, cytuję, konglomeratów finansów i mediów zaprzedanych Sarkoziemu, które z góry ją skazały na przegraną, oskarżając ją o wszelkie nieudolności i braki. Koniec cytatu. Jej wystąpienie, w którym antykapitalistyczne emocje przeważały nad konkretami, skierowane było niewątpliwie do tej części elektoratu socjalistycznego, która jest najbardziej na lewo. Jak zapewnia otoczenie Ségolène Royal, przedstawi ona w niedzielę alternatywę w postaci opcji postępu, przeciwstawiając się anglosaskiej opcji Sarkoziego. Tymczasem mnożą się sondaże środowiskowe. Instytut IFOP opublikował wyniki zawsze oczekiwanego z zainteresowaniem sondażu wśród lekarzy. Preferują oni Sarkoziego, 46% intencji, następnie François Bayrou, 24%, a dopiero na 3. miejscu Ségolène Royal, 18%. W drugiej turze, w razie starcia Ségolène Royal z Sarkozym, otrzymałby on aż 70% głosów lekarzy. Jak donosi satyryczny tygodnik Le Canard Enchaîné, znany z barwnego życiorysu biznesmen i były właściciel Olympiku Marseille, Bernard Tapie, który był też krótkotrwałym ministrem w socjalistycznym rządzie, tym razem zamierza ogłosić swe poparcie dla Sarkoziego.
Tu Paryż, Radio France International. Rosja, Bułgaria i Grecja parafowały porozumienie w sprawie budowy naftociągu od Morza Czarnego do Morza Egejskiego. Rurociąg będzie miał długość 280 km, a koszt jego produkcji, jego konstrukcji wynosi 900 milionów dolarów. Co roku 35 milionów ton ropy będzie nim przepływać do Europy. Moskwa oświadczyła, że Londyn nadal nie odpowiedział na jej prośbę o zezwolenie wysłania do Wielkiej Brytanii jej agentów dochodzeniowych w sprawie otrucia byłego rosyjskiego agenta Aleksandra Litwinienki. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zdementował tym samym informację, jakoby minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii zatwierdził skład komisji dochodzeniowej, co pozwoliłoby władzom rosyjskim wysłanie własnych agentów. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, którego dokonał i który przedstawi Piotr Kamiński.
Temat dnia to oczywiście rozpoczynający się dzisiaj w Paryżu proces satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo, który rok temu pozwolił sobie przedrukować słynne karykatury duńskie i jeszcze dołożyć swoje. Strona skarżąca, Wielki Meczet Paryża, mówi o rasizmie oraz publicznej obrazie grupy osób z powodu przekonań religijnych. Pozwani o obronie wolności słowa. Libération publikuje przy tej okazji wspólny numer z oskarżonym tygodnikiem, dając na okładce obrazek brodatego imama, co się kierą rąbie ołówek satyryka. Jak pisze Le Figaro, można się spodziewać bardzo burzliwej debaty, gdyż temat jest drażliwy. Religia i kodeks karny rzadko maszerują ramię w ramię. Na sali sądowej stanie dwóch mistrzów, obrońca tygodnika Georges Kieżman i obrońca muzułmanów François Spineo. Przewodniczyć obradom będzie zaś osobiście prezes Trybunału II Instancji Jean-Claude Majendie. We francuskim wymiarze sprawiedliwości to nie nazwiska, to neony. Obrona wezwała na świadków, polityków, autorytety moralne, nawet samego Claude'a Lanzmanna, autora filmu Shoah. Jak pisze Le Figaro, wszyscy chcą z Trybunału zrobić trybunę, co nie ma w sobie nic nowego, niekoniecznie jednak służy sprawie. I dziennik przypomina, że 5 lat temu w podobnej sprawie odpowiadał pisarz Michel Houellebecq, gdy w jednym z wywiadów powiedział, że islam to najbardziej durna ze wszystkich religii. Został uniewinniony, ale debata otarła się o karykaturę. Libération i Charlie Hebdo bronią swojej sprawy. Żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, tygodnik dał na okładce obrazek godzący solidarnie w imama, rabina i biskupa i podkreśla, że zaskarżony numer był wzorowy, gdyż krytykował wszystkie religie, nie tylko islam. Choć nie przypominamy sobie w ostatnich czasach samobójczych zamachów bombowych na pociągi pasażerskie przeprowadzonych w imię judaizmu lub chrześcijaństwa, ale może coś przeoczyliśmy. Libération przypomina również, że na 2 dni przed publikacją wiadomego numeru premier de Villepin wezwał naczelnego, by mu to wyperswadować. Numer był jednak już w druku. Stowarzyszenia muzułmańskie spróbowały wówczas nie dopuścić do jego publikacji i złożyły skargę, która została odrzucona z przyczyn formalnych. 8 lutego 2006 tygodnik się ukazał, a prawnicy francuskiej Rady Wyznania Muzułmańskiego poczęli szukać najlepszej linii ataku w porozumieniu z władzami państwowymi, od Pałacu Elizejskiego po Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, podkreśla Libération, czyniąc z całej sprawy broń polityczną. Charlie Hebdo twierdzi, że skarga została złożona z błogosławieństwem prezydenta Republiki, a François Spineo, adwokat muzułmanów, jest również obrońcą Jacques'a Chiraca. Przy okazji Libération przypomina, że publikacja w duńskim dzienniku Jyllands-Posten 12 karykatur 30 września 2005 przeszła niemal niezauważona. Doszło do tego, gdy szef działu kulturalnego dziennika rzucił duńskim rysownikom wyzwanie. 12 podjęło rękawice, by dowieść, że po zamordowaniu holenderskiego filmowca Theo van Gogha na Europę nie spadła ołowiana przykrywka autocenzury. Pierwsze protesty duńskich muzułmanów spotkały się z obojętnością władz. Premier Anders Fogh Rasmussen odmówił też przyjęcia 11 ambasadorów państw arabskich. Dopiero w grudniu z Danii rusza delegacja 5 muzułmańskich przywódców religijnych, by ogarnąć płomieniem wszystkie arabskie stolice. Na wszelki wypadek do prawdziwych karykatur dorzucono fałszywe, na przykład wizerunek Mahometa ze świńskim ryjem. Arabskie reżimy to przechwytują, by dowiedzieć, że ich serce bije tym samym rytmem, co serce arabskiej ulicy. W styczniu, gdy duńska prokuratura odrzuca skargę o bluźnierstwo i rasizm, ruszają pierwsze manifestacje, poczynając od Gazy. W lutym tysiące manifestantów syryjskich podpala ambasady Danii i Norwegii, gdzie karykatury przedrukowało małe pismo chrześcijańskie. Arabia Saudyjska wszczyna bojkot duńskich towarów. 57 krajów organizacji Konferencji Islamskiej i Ligi Arabskiej żąda od ONZ zakazu pogardy dla religii oraz sankcji wobec krajów gwałcących taką rezolucję. Od Libanu po Indonezję, poprzez Libię, Iran, Pakistan i Afganistan mnożą się gwałtowne wystąpienia, podczas gdy w łonie Unii Europejskiej rząd duński zyskuje ze strony podzielonych sojuszników poparcie bardzo oględne. Unia deklaruje mianowicie, że wolność słowa musi oznaczać poszanowanie dla przekonań religijnych i innych. W ciągu 3 tygodni, przypomina Libération, afera pociągnęła za sobą około 50 ofiar śmiertelnych. Le Monde podkreśla tu najważniejszy aspekt zagadnienia. Przypomniawszy, że adwokaci strony skarżącej twierdzą, iż karykatury zawierają przesłanie rasistowskie, czyniące z każdego muzułmanina islamskiego terrorysta, dziennik przyznaje, iż istnieją jasne granice prawa w dziedzinie wolności słowa, wykluczające stosowanie jej do szerzenia rasizmu i antysemityzmu. Podkreśla jednak zarazem, że inkryminowany rysunek na pierwszej stronie zaskarżonego tygodnika, gdzie Mahomet rozpacza nad tym, iż uwielbiają go durnie, jednoznacznie rozróżnia islamistów i muzułmanów w ogóle, gdyż w procesie tym chodzi o coś zupełnie innego. I jest to, pisze Le Monde, proces z innego stulecia. Oskarżyciele nie powołują się wprawdzie na ten argument, należy jednak pamiętać, że polemikę rozpętało przedstawienie Mahometa, jego wizerunek, co w pojęciu islamu jest bluźnierstwem. Mamy więc do czynienia z zarzutem obskuranckim. Procesu tego można było sobie oszczędzić, podkreśla dziennik. Przyniesie on jednak korzyści, jeżeli przypomni nam, że wolności słowa nie można kontrolować żadną policją myśli. Religie, jak ideologie, są godne szacunku, nie mogą jednak zostać wyjęte spod prawa do analizy, krytyki i satyry. Te fundamentalne zasady przypomną na sali sądowej politycy i intelektualiści, tacy jak Taslima Nasrin, na którą powieść opublikowana w Bangladeszu ściągnęła islamską fatwę. W państwie świeckim żadna religia i żadna ideologia nie stoi ponad prawem. Tam, gdzie religia dyktuje prawo, ocieramy się o totalitaryzm. Bez poszanowania tych zasad Francja nie byłaby całkiem demokracją, pisze Le Monde. Tamże recenzja z adaptacji teatralnej powieściowego arcydzieła Wasyla Grossmana Życie i los, którego, o ile zdołaliśmy się zorientować, choć wolelibyśmy się mylić, nikt dotąd nie przetłumaczył ani nie wydał w języku polskim. Prasa francuska recenzuje ten rosyjski spektakl Lwa Dodina z entuzjazmem, trwożliwie pomijając naczelną tezę Grossmana, że nazizm i komunizm to bliźniaki. Tego bowiem we Francji powiedzieć nie wolno. Wspomina o tym dopiero recenzja Le Monde, której autorka kończy nie bez kozery informacją, że spektakle odbywają się w podparyskim Bobigny, w domu kultury leżącym pod numerem 1 na bulwarze Lenina. To tak jakby listę Schindlera wyświetlać w kinie na bulwarze Adolfa Hitlera.
Co nowego w Europie? Piotr Błoński.
Komisja Europejska przyjęła dziś strategię na rzecz europejskiego przemysłu samochodowego dotyczącą uproszczenia przepisów administracyjnych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa drogowego, handlu i rynków zagranicznych oraz badań techniczno-naukowych. Pierwsze reakcje odnoszą się jednak wyłącznie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Nowo produkowane samochody będą musiały od 2012 roku być skonstruowane tak, by emisja dwutlenku węgla nie przekraczała 120 gramów na 100 kilometrów. Obecnie emitują średnio 160 gramów. Wszelako norma dla silników będzie dopuszczała 130 gramów na 100 kilometrów. Dalszych 10 gramów szkodliwych emisji zaoszczędzi się, ulepszając paliwa, opony, klimatyzację i tym podobne. Europejskie samochody mają zatem być najczystsze na świecie. Dla przykładu, japońska norma tych emisji na rok 2015 wynosi 138 gramów.
W opublikowanym dziś komunikacie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przedsiębiorstwa i politykę przemysłową Günther Verheugen twierdzi, że strategia ma na celu stworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu silnego i zdolnego do innowacji europejskiego przemysłu samochodowego oraz zatrudnienia. Podkreśla się, że obecnie przemysł ten charakteryzuje dzika konkurencja cenowa, wysokie ceny surowców i energii oraz waga, jaką przywiązuje się do obniżania kosztów i restrukturyzacji procesów produkcyjnych. Komisja proponuje więc uproszczenie reglamentacji poprzez zastąpienie aktualnych 38 dyrektyw europejskich dotyczących rozmaitych aspektów od jakości opon po pasy bezpieczeństwa jednolitym tekstem oraz wprowadzenie takich procedur kontrolnych, które pozwolą na skrócenie i potanienie procedur certyfikacyjnych. Ponadto, oprócz wspomnianego ograniczenia emisji dwutlenku węgla, Komisja zamierza narzucić cały zestaw działań polepszających bezpieczeństwo drogowe, od technologii samych pojazdów poprzez infrastruktury drogowe, po zachowanie kierowców i techniki represji. Jeśli chodzi o działania rynkowe, to Komisja zamierza starać się o dwustronne porozumienia handlowe dla ułatwienia dostępu na rynki zagraniczne, szczególnie w Azji, oraz o lepsze poszanowanie praw autorskich. Piątym kierunkiem będzie wspieranie badań naukowo-technicznych. Chodzi szczególnie o badania nad niezanieczyszczającymi, odnawialnymi paliwami oraz nad inteligentnymi pojazdami i drogami. Zaznacza się przy tym, że przeznaczając 5% obrotów, czyli 20 miliardów euro rocznie na badania, przemysł samochodowy jest najważniejszym europejskim inwestorem w te badania. Dodajmy jeszcze, że przemysł samochodowy wypracowuje 3% europejskiego produktu brutto i zatrudnia 7% pracowników sektora przemysłowego. W sektorze samochodowym i towarzyszących rodzajach aktywności zatrudnionych jest w Europie 12 milionów osób. Działacze ochrony środowiska, a także komisarz odpowiedzialny za ten sektor, Stavros Dimas, starali się o ograniczenie emisji dwutlenku węgla z samych silników do 120 gramów na 100 kilometrów. Tak więc nie brakuje niezadowolonych. Europejska Partia Zielonych mówi nawet o kapitulacji Komisji przed lobby niemieckich producentów. Zieloni wspominają o niemieckich producentach dlatego, że bardziej niż inni specjalizują się oni w samochodach o dużym litrażu. Ale strategia Komisji spotkała się z silną krytyką także ze strony 13 wielkich europejskich producentów samochodów. Zobowiązali się oni dobrowolnie do ograniczenia tych emisji do 140 gramów w roku 2008. Odpowiada to zużyciu niecałych 6 litrów benzyny na 100 kilometrów w warunkach testowych. Cel ten nie zostanie osiągnięty przez większość producentów, dlatego, jak twierdzą, że klienci poszukują dziś samochodów bezpieczniejszych, a w konsekwencji cięższych i zużywających więcej energii. Pochwalmy jednak tych pięciu, którzy w przyszłym roku osiągną założone wyniki. Są to Citroën, Fiat, Ford, Peugeot i Renault. Nie przypadkiem nie ma wśród nich Niemców. Niemniej w komunikacie Asocjacji Producentów czytamy, że propozycje Komisji są niezrównoważone, szkodliwe dla gospodarki pod względem wytwarzania bogactwa, zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.
Aktualności muzyki poważnej Stefan Rygel.
Są takie płyty, których pierwszy raz słuchamy z rozdziawionymi ustami, a po raz drugi i trzeci nie mamy już ich w ogóle ochoty słuchać. Dobrym przykładem są pierwsze nagrania Włochów z Il Giardino Armonico, którzy zaszokowali nas Vivaldim na 2000 volt, lecz krótkie spięcie trwało krótko. W tej samej naelektryzowanej estetyce zdają się mieścić dwie symfonie Mozarta, Praska i Jowiszowa, jakie nagrał dla Harmonia Mundi René Jacobs. W pierwszym odruchu chwyca wirtuozeria i maestria barokowej orkiestry z Freiburga, zdolnej wyartykułować każdy niuans i zachować absolutną klarowność w dowolnym, choćby oszałamiającym tempie, jak w emblematycznym dla tego nagrania finale 38. symfonii. Można też ulec powierzchownemu czarowi teatralizacji na siłę każdego muzycznego gestu owej specjalności Jacobsa, która w Mozarcie sprawdziła się różnie, świetnie w Così fan tutte, gorzej w Wesele. celu Figara. Owe dwie symfonie sprawiają, owszem, piorunujące wrażenie. Czy jednak w Mozarcie należy ciskać piorunami? Oto jest pytanie, na które Jacobs, podobnie jak Harnoncourt, odpowiada twierdząco. My wszak myślimy skromnie, że mozartowska niezrównana kantylena cierpi srogo, gdy smagać ją biczem, ciąć ją na plasterki i każdy akcent wybijać maczugą. Mozart to sama natura, siła grawitacji, bezgraniczna giętkość, kocia logistyka, którym wszelka brutalność może tylko szkodzić. Niechaj każdy wyrobi sobie zdanie. Oto końcowa część finału praskiej w wykonaniu barokowców z Freiburga pod dyrekcją René Jacobsa.
Du monde.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Wielki rosyjski reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Małego w Petersburgu, Lev Dodin, zawsze gorąco jest przyjmowany w Paryżu. Francuzi odkryli go w latach 90., oglądając niezwykły spektakl braci i sióstr Abramowa. Potem były Gaudeamus i Klaustrofobia, tym razem na scenie Teatru MC93 w Bobigny. Gości adaptacja powieści rzeki Wasilija Grossmana Życie i los. Wrażenie było piorunujące. Najpierw westchnienia i żale tych, dla których zabrakło biletów. Sala była wypełniona po brzegi, ludzie siedzieli również na schodkach. Potem niecierpliwe oczekiwanie na rozpoczęcie spektaklu. Życie i los zaprezentowane zostały w ramach festiwalu Idealny Standard, organizowanego przez dyrekcję MC93 Bobigny, na który zaproszono prócz Dodina, Arpada Schillinga, Franka Kastorfa, Dimitera Goszefa, Katrin Angerer i Jurgena Gosza. Festiwal potrwa do 25 lutego. Wielu z widzów Teatru MC93, Maison de Culture, Domu Kultury na podparyskim przedmieściu, 93 to kod pocztowy Bobigny, widziało poprzednie spektakle Dodina. Dla innych miało to być pierwsze, jakże pamiętne, jak się później okazało, spotkanie.
Dodin znany jest z odważnych adaptacji dzieł, uważanych za niemożliwe do przeniesienia na scenę. Życie i los Grossmana to druga część wielkiej epopei z okresu rewolucji i II wojny światowej. Dwudziestowieczna wojna i pokój, jak mówi reżyser. Autor nie doczekał się publikacji swego dzieła, zmarł zaszczuty przez cenzorów w roku 1964 w wyniku szybko postępującego raka. Powieść wydana została 20 lat później na Zachodzie, budząc sensację równą archipelagowi Gułag. Grubo przed Sołżenicynem jednak Grossman obnażał miażdżącą machinę zwycięskiego komunizmu, stawiając paralelę pomiędzy brunatnym i czerwonym totalitaryzmem. Wokół tej właśnie prawdy, która jest rdzeniem powieści Grossmana i która zyskała mu ostracyzm Kremla, skoncentrował swą adaptację Lew Dodin. Głównym bohaterem spektaklu jest fizyk jądrowy Wiktor Strum. To po trosze autobiograficzny wątek Struma, jak i Grossmana, dotyka fala antysemickich czystek. W decydującym momencie ratuje go telefon od Stalina. Podpisanie listu otwartego pod atakiem na innych naukowców, wrogów ludu, łamie Struma definitywnie. Nić przewodnią przedstawienia stanowi list matki, pisany z getta w Berdyczowie na kilka dni przed jego likwidacją. Dodin był świadomy, jak sam twierdzi w programie spektaklu, że dotknął tu tematów tabu, zbieżności pomiędzy oboma totalitaryzmami, prawdy na temat wojny ojczyźnianej, roli komisarzy politycznych, atmosfery terroru i zastraszenia wprowadzonej już przez Lenina, antysemityzmu państwowego podsycanego regularnie w różnych środowiskach w okresie czystek. We współczesnym społeczeństwie rosyjskim odżywa nostalgia za okresem stalinowskim, wyznaje Dodin. Był porządek, sprawiedliwość, wszyscy mieli porówno. Koszmar tamtych lat stał się idyllicznym marzeniem. Patrząc na rosyjskich aktorów Teatru Małego i studentów Akademii oraz na francuską widownię, miałam wrażenie, że obie strony przeżywały własny katarzis. A Auschwitz i Gułag nie możemy mówić, że nie wiedzieliśmy, twierdzi Dodin. Spektakl Życie i los Wasilija Grossmana w jego poetyckiej i epickiej zarazem reżyserii pokazuje nie tylko kawałek historii, opisuje świat i naturę człowieka w małej próbówce teatru.
Radio du Monde.
Multimedia. Stefan Ricker.
Przyszłość show biznesu, a nawet i biznesu w ogólności, to sprzedawać coraz więcej rzeczy w coraz mniejszych ilościach. To zasadnicza teza książki Chrisa Andersona The Long Tail, czyli dosłownie długi ogon, albo lepiej smuga, która w Stanach Zjednoczonych trafiła na listę bestsellerów. Chris Anderson, były dziennikarz pisma The Economist, a obecnie redaktor naczelny miesięcznika Wired, uchodzącego za Biblię nowych technologii, wbił patyk w mrowisko show biznesu, które przysnęło na swych więdnących laurach podczas ostatnich targów muzycznych w Cannes. Anderson dowodzi, że logika popytu w erze cyfrowej unieważnia całkowicie dotychczasową regułę 80/20 obowiązującą na rynku fizycznym, zgodnie z którą 20% najbardziej chodliwych towarów przynosi 80% zysków. Dotyczy to w pierwszym rzędzie dóbr kulturalnych, a najprzód muzyki. W internecie, gdzie nie ma problemu ciężkiej logistyki, magazynowania, ograniczonego miejsca na półkach sklepowych, podaż i popyt nie znają granic i wspomniany długi ogon, czy jak to woli smuga, wydłuża się w nieskończoność. Wystarczy zajrzeć na takie strony jak Rhapsody czy MySpace, a nawet i iTunes, aby stwierdzić, że większość ściąganych czy słuchanych w streamingu utworów nie mieści się nawet na liście 10 tysięcy najbardziej kasowych przebojów, nie wspominając o top 20. klienty. Popyt ulega absolutnemu rozproszeniu. Każdy szuka buta spasowanego idealnie do jego własnej stopy, a jedyną formą marketingu staje się poczta pantoflowa. Rynek fizyczny, mówi Anderson, odzwierciedla mikroskopijną część niezmierzonego oceanu muzyki. W samych tylko Stanach Zjednoczonych wychodzi rocznie 65 tysięcy kompaktów, z czego zaledwie 700 trafia do przeciętnego supermarketu. Innymi słowy, przemysł muzyczny, który postawił na same blockbustery, olbrzymiej większości artystów w ogóle nie dostrzega. Trzyma się jedynie wierzchołka góry lodowej, której ogrom pozwala odkryć dopiero internet. W tym też sensie będzie on ratunkiem dla muzyki klasycznej, która jako z założenia nierentowna została zmiażdżona przez komercyjną machinę dążącą do nieustannej konsolidacji dystrybucji, czyli maksimum hitów na minimum metrów bieżących półek. Można to zilustrować jedną liczbą. We Francji z 10 tysięcy sklepów płytowych ocalało kilkadziesiąt. Chris Anderson daje kilka dobrych rad panującym dotąd na rynku superkoncernom. Jeśli nie chcą skończyć jak wieloryby wyrzucone na plażę przez falę high-tech, muszą skończyć z obsesją blockbusterów, dotychczasowych lokomotyw biznesu i zająć się całością swoich katalogów. Muszą je scyfryzować i udostępnić, ale to jeszcze nie wystarczy. Zamiast mieć fiksację na punkcie top 20, winny postawić na top 2000. Lokomotywy są coraz bardziej zasapane. Sprzedaż hitów spada z każdym rokiem. Nie dotyczy to zresztą tylko muzyki. Minęły czasy, gdy można było wcisnąć jeden jedyny towar astronomicznej liczbie odbiorców. Major companies muszą sobie uświadomić, że ich głównym wrogiem nie jest bynajmniej piractwo, lecz różnorodność. Trzeba zająć się tysiącami gwiazdeczek, a nie paroma supergwiazdami. Te ostatnie jakoś tam przetrwają, lud kocha idole, ale zasięg ich promieniowania stale się zmniejsza. Gdy tylko przemysł otworzy oczy, zrozumie rychło, że to, co było dlań dotąd mikrosukcesem na granicy opłacalności, okaże się gwarantem prosperity w warunkach nowej ekonomii. Smuga, czyli drobne zyski ze sprzedaży wielkiej ilości bardzo różnych towarów, będzie jedyną obietnicą trwałego zysku na dalszą metę. Chris Anderson wybiega wszak myślą jeszcze dalej, gdyż jako guru nowych technologii przeczuwa, iż narzucą one zupełnie nowy model ekonomii. Podobnie jak Jacques Attali, który na targach Midem wygłosił identyczną tezę ku zgorszeniu słuchających tych bezeceństw rekinów biznesu, naczelny pisma Wired jest przeświadczony o tym, że w bliskiej przyszłości wszystko, co podlega cyfryzacji, stanie się darmowe i tylko to, czego nie da się powielać w nieskończoność, pozostanie odpłatne. Wynika to z podstawowych reguł rynku. Nie mogą na nim współistnieć dwie wersje tego samego towaru, odpłatna i za frajer. Ta ostatnia zawsze będzie górą.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
W tym tygodniu rozpoczyna się salon antykwaryczny w Espace Champéret. Trwać będzie od 9 do 18 lutego. Na powierzchni 5000 metrów kwadratowych 130 antykwariuszy zaprezentuje swoje skarby. Od maleńkich cacuszek po ogromne boazerie, od bibelotów po XVIII-wieczne meble, od bielizny po biżuterię, nie zapominając o rzeźbach, meblach, żyrandolach, lustrach, dywanach i książkach. Dwóch ekspertów, jeden od biżuterii, drugi od mebli, będzie obecnych w czasie salonu i gotowych do udzielenia porad ewentualnym nabywcom. Przewidziano również restaurację serwującą potrawy regionalne. Zanim następuje ten wymarzony moment wyposażania mieszkania w meble i firanki, trzeba je najpierw po pierwsze mieć, a po drugie zazwyczaj wyremontować. I tu mam dla zainteresowanych odpowiedni salon. Od 9 do 11 lutego w centrum wystawowym przy Port de Versailles mamy salon renowacji i urządzania mieszkań i domów. Wystawcami są na nim oczywiście firmy usługowe lub produkcyjne z sektora budowlanego. Poza ekspozycją pozwalającą poznać wszystkie nowości na rynku, które często szerokiej publiczności jeszcze nie są znane, przewidziano liczne wykłady i punkty konsultacyjne. Można będzie dowiedzieć się wszystkiego nie tylko na tematy techniczne, jak izolować swój dom, jak go ocieplić, jak odnowić instalację elektryczną, ale również administracyjne, na przykład na jakie ulgi podatkowe można liczyć dzięki wykonaniu prac remontowych, jak otrzymać pomoc ze strony państwa, skąd zdobyć niezbędne fundusze. Można będzie również zasięgnąć porady specjalistów od dekoracji wnętrz na wszelkie nurtujące nas pytania. Jak najlepiej, najbardziej ekonomicznie i ergonomicznie, a jednocześnie najładniej zagospodarować przestrzeń. Tego wszystkiego możecie się państwo dowiedzieć już w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę przy Port de Versailles. Również przy Port de Versailles mamy międzynarodowe targi przeznaczone dla piekarzy, ciastkarzy, lodziarzy i wytwórców produktów garmażeryjnych. Są one przeznaczone dla profesjonalistów, a pozwolą im poznać najnowsze sprzęty i technologie, wyposażenie punktów sprzedaży w maszyny niezbędne do wytwarzania ich smakołyków, szkoły kształcące pracowników tego sektora, możliwości transportu, ubezpieczenia. Przewidziano różne warsztaty i konkursy, na przykład warsztaty sandwichowe, czekoladowe, konkurs na interesującą nowość. Będzie to z pewnością bardzo smaczny salon, ale niestety tylko dla profesjonalistów. Połączenie salonu dla piekarzy z salonem dla ciastkarzy oraz wytwórców innych słodkości, takich jak czekolada, ciastka, cukierki czy lody, pozwoli na wymianę doświadczeń nie tylko w ramach własnej specjalności. Dodajmy, że 97% wystawców pochodzi z różnych regionów Francji, w tym blisko połowa z regionu paryskiego, a tylko pozostałe 3% z zagranicy. Od 11 do 14 lutego również przy Port de Versailles i również dla profesjonalistów, tym razem ze świata show biznesu, spektaklu i radia, mamy dwa równoległe salony Ciel i Le Radio. Salon radiowy przeznaczony jest dla sieci niezależnych, dla których podstawą istnienia jest przede wszystkim internet. Jemu też będzie poświęcony cały jeden dzień z trzech trwania salonu.
Magazyn kulturalny. Sylwia Gibbs.
Instytut Świata Arabskiego w Paryżu ma nowego prezesa. Został nim Dominique Baudis, polityk i dziennikarz, do niedawna prezes Wysokiej Rady Radia i Telewizji. Został wybrany jednomyślnie przez Radę Nadzorczą złożoną z 6 przedstawicieli krajów arabskich i 6 Francuzów. Czeka go trudna misja uzdrowienia finansów Instytutu Świata Arabskiego. W 2006 roku budżet wynosił 23 miliony euro, 60% z budżetu Francji, 40% z budżetów 22 krajów Ligi Arabskiej. Te ostatnie zalegają jednak z ponad połową przypadającej na nie wpłaty rocznej. Negocjacje toczą się przede wszystkim z Libią i z Irakiem, których sytuacja jest skądinąd bardzo odmienna. Lidze Arabskiej powinno w zasadzie zależeć na popieraniu instytucji, która zapoznaje Paryżan i licznych turystów z kulturą, sztuką, aktualnymi wydarzeniami świata arabskiego. W instytucie odbywają się koncerty, spektakle, zajęcia dla szkół, wystawy. Obecnie Wenecja i Orient. Wystawa ukazująca spotkanie wschodu i zachodu w sztuce i architekturze. Tak jak występy zespołu Suspiro del Moro ukazują je w muzyce orientalnej i flamenco. W instytucie mieści się biblioteka, mediateka i restauracja ze słynnym panoramicznym widokiem na Paryż. Twórcą nowoczesnego gmachu nad Sekwaną ze szkła i aluminium jest znany francuski architekt Jean Nouvel. W 2007 roku odbędą się obchody 20-lecia działalności Instytutu Świata Arabskiego. Jeszcze jedna ważna misja dla nowego prezesa Dominique Baudis. Architekt Jean Nouvel jest także autorem makiety nowego muzeum, które ma powstać w Abu Dhabi pod szyldem Luwru. Projekt wzbudził sprzeciwy w kołach specjalistów i na razie nie wiadomo, jak się zakończą negocjacje prowadzone przez francuskie Ministerstwo Kultury. W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich pokazano jednak makietę budynków zwieńczonych gigantyczną kopułą w stylu orientalnym. Koszt ich budowy ma wynieść 108 milionów dolarów. Jean Nouvel nie uczestniczył osobiście w pokazie z przyczyn przyczyn zdrowotnych, według jego współpracowników. Arabski Louvre z częścią paryskich zbiorów ma być zbudowany na wyspie Saadiyat obok trzech innych muzeów, m.in. nowojorskiego Muzeum Guggenheima, które ma już kilka podobnych filii. Ma też powstać Muzeum Narodowe, Muzeum Morza, 5 sal teatralnych i opera. Ta oaza kultury dla turystów ma być ukończona w myśl planu szeików miliarderów w 2018 roku. Przegląd wydarzeń kulturalnych. Zmarł w wieku 77 lat Michel Roux, weteran paryskiego teatru bulwarowego. Zaczął występować w 1943 roku. Po raz ostatni grał w sztuce Roberta Lamoureux pod tytułem Szarlatan w 2006 roku. Walczył o uznanie teatru, będącego, jak się wyraził, synonimem wulgarności dla dyżurnych intelektualistów. W XVII wieku włoscy komedianci wystawiali na paryskich bulwarach farsy i komedie. Stąd domek bulwarowego, który przylgnął do teatrów o podobnym repertuarze, a także do samego repertuaru. Jednym z najpopularniejszych i najlepszych autorów teatru bulwarowego był ojciec wodewilu, Eugène Labiche. Wybitny francuski choreograf Maurice Béjart ukończył 1 stycznia 80 lat. Z tej okazji przywiózł do Francji dwa najnowsze spektakle – Życie tancerza i Miłość taniec, w którym przypomniał swoje słynne choreografie Święta wiosny Strawińskiego i Romea i Julii Prokofiewa. Balet Béjarta z Lozanny wystąpi jak zawsze w gigantycznych salach w Paryżu, Grenoble i jego rodzinnym mieście Marsylii. Trzeba tłumów, by je wypełnić, ale Béjart cieszy się wielką popularnością wśród szerokiej publiczności, dla której tworzy, za co był niejednokrotnie krytykowany przez specjalistów. Nieoczekiwanym powodzeniem cieszy się wystawa o odzyskanych skarbach Afganistanu w paryskim Muzeum Guimet. Spodziewano się 800 zwiedzających dziennie, przychodzi średnio prawie dwa razy tyle i przed gablotami z antyczną biżuterią tworzą się korki. Lyoński przemysłowiec Émile Guimet, wielki podróżnik i kolekcjoner, założył pierwsze muzeum w 1889 roku. Publiczność ma podobny profil – przedsiębiorcy, kadry, pasjonaci wschodu, podróżnicy. Na staże sztuki japońskiej i chińskiego malarstwa organizowane przez Muzeum Guimet jest więcej chętnych niż miejsc. W audytorium wyświetlany jest obecnie film o kobietach Afganistanu. Literacki dodatek dziennika Le Monde poświęca całą stronę kronikarzom katastrofy, tak nazwał autorów Archiwum Getta Warszawskiego, lepiej znanego pod nazwą Archiwum Ringelbluma, żydowski poeta Władysław Schlengel. Nakładem oficyny Fayard ukazał się francuski przekład dwóch pierwszych tomów Archiwum wydanych w Polsce. Odpowiedzialnymi za edycję francuską są Ruta Sakowska i Jean-Claude Famulicki. W Muzeum Shoah w Paryżu ma miejsce do 29 kwietnia wystawa poświęcona podziemnym archiwom getta warszawskiego. Denn er
svejst du mein teuer Mangel, ju, als ich hab ihm es lieb. Denn mis weißt du mein teuer Mangel, ju, als ich hab ihm es lieb. Ich hab ihm lieb, ich hab ihm lieb. Ich kann an ihm nicht leben, keine Minute. Ich kann an ihm nicht leben, keine Minute. Und als ich seh ihm nicht vor meine eigen Lech, trifft sich mir Teuchen. Trifft sich mir Teuchenblut. Viele Wunde scheint, viele Wunde scheint. Und darum wir stand auf Gorfein.
L'affaire du coffret. 58e.
Rendez-vous było ustalone. Mieliśmy również nagrane instrukcje złodzieja.
Alors Nadia, vous avez des instructions?
Tout est là. Écoutez.
Rendez-vous dans la calanque d'Envaux, à Cassis. Tu vas arriver seul. Pas de taco. Compris? Tu vas mettre le pognon dans le bateau.
C'est quoi le pognon?
L'argent.
Regardez ce plan, hein? Le rendez-vous est dans cette petite calanque. C'est à 20 km d'ici.
Aha, une calanque, to taka mała zatoczka z plażą i skałami.
Nadia va y aller seule. Elle va prendre une voiture de location.
Pardon? Va?
Elle va y aller seule. Elle ira seule.
Pójdzie tam sama? Seule? Mais le taxi.
Et non, Lucas. Pas de taco, pas de taxi. Désolé, fisto.
Lucas, ça va aller.
Tu vas arriver seule. Pas de taco. Compris? Tu vas mettre le pognon dans le bateau.
Et le coffret?
Regardez ce coffret de Georges Sand. Aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique.
Hier, vol mystérieux à l'Hôtel des Arts, le coffret de Georges Sand a disparu lors d'un cocktail.
Alors, Madame Breton, Nadia, qu'est-ce que vous faites au Musée de la vie romantique?
Je travaille sur Georges Sand, justement.
Le coffret Marseille, Italie. Mais dis donc, mon petit, on dirait le réseau Sud.
Ah non, ça c'est nous, la police. Nadia a contacté le réseau pour acheter.
Et le coffret?
Tu vas trouver des instructions.
Ah bon?
A więc Nadia ma zostawić pieniądze w łódce, wziąć instrukcję i pójść po szkatułkę. D'accord, j'ai compris.
Bon. Moi, je serai dans la voiture de Nadia et le commandant Darié sera sur un bateau dans la même calanque.
Jeannin ukryje się w samochodzie Nadii, a inny policjant będzie obserwować z łódki od strony morza. Pardon, et moi? Qu'est-ce que je vais faire? Moi?
Rien. Étienne, Anne, Lucas, vous êtes tous dans une camionnette blindée.
Ne rien faire? Czekać w samochodzie?
Non, non, non. Je ne suis pas d'accord.
Lucas, il le faut. On aura un contact radio avec Nadia. C'est tout pour les instructions?
Et le coffret?
Tu vas trouver des instructions.
Ah bon?
Écoute, t'as une belle gueule. S'il n'y a pas d'embrouille, tu la gardes. Sinon, ben ça serait dommage. Hein?
C'est quoi une belle gueule?
C'est un beau visage.
Et un bruit?
Des problèmes.
Écoute, t'as une belle gueule. S'il n'y a pas d'embrouille, tu la gardes. Sinon, ben ça serait dommage.
Czyli jeżeli Nadia będzie grzeczna, to zachowa swoją belgel, piękną buzię, siną, bo jak nie, a w tym czasie ja będę bezczynnie siedział w samochodzie. Mogę tylko śledzić, co się z nią dzieje przez radio. No nie, no to już wolałbym jeszcze raz wpaść pod motocykl.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
RFI, la radio du monde.
Yves de Piquet, ta pelle et ton seau, ta couche culotte avec les bons becs dedans, Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur non conventionné. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je les connais bien, les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Lola, je suis qu'un fantôme. Quand tu vas où je suis pas, tu sais, maman, que je suis Morgane. J'en ai marre de me faire tatouer des machins qui me font comme une bande dessinée sur la peau. J'ai écrit ton nom avec des clous dorés, un par un planté dans le cuir de mon blouson, dans le dos.
Nasza dzisiejsza audycja dobiega już końca. Żegnają Państwa Andrea Kunowa, Emanuel i Katarzyna Zawicka. Życzymy miłego wieczoru, miłego dnia i w ogóle samych miłych rzeczy. Do usłyszenia.
Et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat. Tu risques de donner faim à un tas de petits mecs quand t'iras à l'école, si jamais t'y vas. Je suis Morgane de toi.
achète un ami Pierrot. Les bébés, ça se trouve pas dans les magasins. Je crois pas que ta mère voudra que je lui fasse un petit dans l'eau.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.